Witam Państwa, koniecznie Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w tej chwili czytam Państwu 16 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to nowy, znaczy podrozdział, ale nowy transetniczność. Pomyliłem się w poprzednim odcinku, czytając to inaczej to słowo. Transetniczność. Moi Państwo, czytam. Chiny jako państwo cywilizacja lub państwo światowe nie mogły mieć charakteru narodowego. Zamieszkiwały je rozmaite ludy chińskie i niechińskie. Kluczowe znaczenie dla statusu obywatela miało miejsce pochodzenia i status społeczny danej rodziny zapisany w rejestrach ludnościowych. Jeśli ktoś zamieszkiwał powiat znajdujący się na terenach cywilizowanych pod bezpośrednią administracją cesarską, był Chińczykiem, czyli człowiekiem cywilizowanym bez względu na pochodzenie etniczne czy nawet wyznawanie obcej religii, jak islam na przykład. Za Chińczyków mogli być także, oczywiście w cudzysłowie, mogli być także uznani cudzoziemcy zamieszkujący Chiny, jeśli wykazywali przyswojenie sobie cywilizacji chińskiej. Jeśli ktoś zdał odpowiednie egzaminy państwowe ze znajomości literatury klasycznej i komponowania esejów, to uzyskiwał tytuły oraz przywileje, mógł też zabiegać o nominację na stanowiska rządowe. Dopuszczano do nich nie tylko cudzoziemców, stale mieszkających w Chinach, ale również nielicznych kandydatów z państw wasalnych, zgodnie z przyznawanymi im limitami. W biografiach uczonych i funkcjonariuszy państwowych zwykle nie wspomina się nawet o ich przynależności etnicznej. Podobnie nie przywiązywano wagi do języka ojczystego, tym bardziej, że w użyciu były dziesiątki mówionych języków chińskich. Niezbędna okazywała się jedynie znajomość klasycznego języka chińskiego, głównie pisanego, oficjalnego języka biurokracji państwowej. W tej sytuacji niekiedy nawet ludy niechińskie mogły zdobywać władzę nad częścią, całością cesarstwa, stając się nową elitą rządzącą i przejmować instytucje oraz dziedzictwo ogólnochińskie. Przykładem mogą być Tobijczycy. Opanowali oni prawie cały basen rzeki Żółtej i założyli swoją dynację Wei Północna w latach 386-534 naszej ery. Podobnie Kitanowie, którzy podbili sporo ziem chińskich na północy, państwo i dynastia Liao w latach 937-1125. Dżurdżenowie początkowo podbili całe północne Chiny i ustanowili tam nawet swoje panowanie, państwo i dynastia Jin, a 1115-1234. Następnie zostali pokonani przez Mongołów, którzy zapanowali nad całymi Chinami. Dynastia Yuan, 1279-1368. Po krótkim interludium władania rodzimej dynastii Ming, 1368-1644, znowu zapanowała nad Chinami mandżuska dynastia Qing, 1644-1911. Licząc w przybliżeniu, od roku 1000, który Wolfram Eberhard, podobnie jak wielu innych badaczy, przyjmuje umownie jako początek ery nowożytnej, do upadku cesarstwa w 1911 roku Chiny przez 355 lat znajdowały się pod władzą obcych dynastii, a przez 556 chińskich. Chociaż nawet i wtedy duża część ziem chińskich rządzona była okresowo przez mniej lub bardziej scynizowane ludy, tak zwane barbarzyńskie. Taki stan rzeczy swoiście legitymizowała konfucjańska księga przemian. Na przykład w objaśnieniach do heksogramu 12 i bezpłodna stagnacja znajdujemy następujący obraz ilustrowanej przezeń sytuacji. Zło czynione przez buntowników i uzurpatorów dominuje, co jest niekorzystne dla prawidłowego, postępowania mężów szlachetnych. Wielkie odeszło, a małe przyszło. Dzieje się tak wtedy, gdy niebo i ziemia nie łączą się ze sobą, a wszystkie rzeczy istotne nie mogą komunikować się ze sobą i rozwijać. Wyżsi i niżsi, to jest rządzący i rządzeni, nie łączą się ze sobą i nie wspierają się nawzajem, zaś w świecie nie ma państw wasalnych, to znaczy nie ma Syna Nieba, którego przywództwo byłoby uznawane. Wewnątrz, czyli w państwie środka, dominuje dżin, a na zewnątrz, to jest na barbarzyńskich peryferiach, yang. Rejony wewnętrzne są słabe, a zewnętrzne silne. Ludzie niegodni, dosłownie mali, rządzą rejonami wewnętrznymi, natomiast szlachetni mężowie pojawiają się w rejonach zewnętrznych, czyli cnoty rozkwitają wśród barbarzyńców. W Chinach natomiast zasady niegodnych triumfują, a zasady szlachetnych są zarzucane. Jest to okres chaosu i wojen, w którym stan życiodajnej harmonii uniwersum został utracony, a dominacja państwa środka nad barbarzyńskimi ziemiami zewnętrznymi zanikła. Wtedy to władcy mędrcy, przywracając porządek moralny w świecie i odbudowujący państwo uniwersalne, mogą pojawić się właśnie na peryferiach. Zgodnie z tym schematem przyjmowanym przez konfucjanistów, Tang, a władca mędrzec wasalnego państwa Sheng z peryferii, siłą zbrojną położył okres panowaniu w państwie środka ostatniego władcy despoty zdegenerowanej już dynastii Cia. To jest najprawdopodobniej XXI wiek przed naszą erą do XVI wiek przed naszą erą. I objął urząd Syna Nieba, ustanawiając nową dynastię Shang. Właśnie najprawdopodobniej XVI wiek przed naszą erą do XI wieku przed naszą erą. Podobnie Wuang, przypuszczalnie XI wiek przed naszą erą, władca mędrzec zachodniego peryferyjnego państwa Chou, któremu niebu powierzyło mandat na rządzenie światem oraz przywracanie w nim porządku moralnego, w wielkiej wojnie z udziałem innych wasali obalił zdegenerowanego ostatniego władcę Shangów, w istocie już uzurpatora, pozbawionego mandatu nieba. Jak widać, upadek cnót w państwie środka wymagał odbudowy cesarstwa przez mędrców z peryferii. Zazwyczaj nie dopowiadano ex lipsis verbis, że ci opiewani władcy mędrcy wywodzili się z barbarzyńców. Wynikało to jednak logicznie z tradycyjnych opisów zmian starożytnych dynastii, przyjętych w konfucjanizmie za model historiozoficzny. Myślę, że to jest to zdanie, które przeczytałem ostatnio, jest dosyć istotne, powtórzę je zatem. Zazwyczaj nie dopowiadano expressis verbis, że ci opiewani władcy mędrcy wywodzili się z barbarzyńców. Wynikało to jednak logicznie z tradycyjnych opisów zmian starożytnych dynastii, przyjętych w konfucjanizmie za model historiozoficzny. Dynastie zakładane przez władców z peryferii cesarstwa często prowadziły wielkie podboje, ale struktury i koncepcja państwowe przyjmowały się z Chin. Choć zazwyczaj promowały nie Chińczyków, umożliwiając im służbę państwową oraz awanse, to zatrudniały także Chińczyków etnicznych, Hanów. W epoce Qing uformowały się wręcz struktury władzy opierające się na podziałach etnicznych. Elita rządząca zorganizowana była w tak zwane 8 chorągwi, dzielących się na część mandżurską, mongolską i chińską, a używane w nich języki były uznawane za oficjalne. W praktyce dosyć często dodawano do tego jeszcze tybetański. Chińczyków chorągwianych pochodzących z ziem podbitych przez mandurów, najczęściej nazywano nowymi mandurami, a i do samych starych mandurów zaliczano różne ludy zamieszkujące ziemię najwcześniej podbite przez Narchaciego. Żył w latach 1559-1626, a nie tylko klany ściśle mandżurskie, czyli ten Narchaci nie był mandżurem. Nawiązywano być może do czterech klas etnicznych, a wprowadzonych wcześniej pod panowaniem Mongołów, z uprzywilejowaniem Mongołów właśnie oraz przybyszów Azji Centralnej. Samo formowanie etnicznej świadomości Chińczyków Hanów też było skomplikowanym procesem. Do dziś pozostają oni strukturą złożoną z kilkudziesięciu etnosów różniących się językowo i kulturowo, nawet tak znacznie jak Szwedzi i Włosi we współczesnej Europie. Joseph R. Livingstone wystąpił z tezą, że w cesarstwie tradycyjnie nie znano zachodniego typu poczucia narodowego, patriotyzmu typu nacjonalizm, gdyż dominował kulturalizm. Objaśnił on następująco oba te pojęcia. Naród jest podmiotem zbiorowym, który może istnieć tylko jako suma jego części i to tylko wtedy, jeśli one tego pragną. Kultura natomiast może być kompletna, aż do najmniejszej detali w jednostce. Jednostka taka może uznawać się za uczestniczącą w kulturze chińskiej, ale nie troszczyć się o nie więcej niż własna pomyślność. O nic więcej niż własna pomyślność. Jeśli natomiast człowiek uznaje przynależność do narodu chińskiego za swój najważniejszy status indywidualny, musi być włączony do szerokiego świata, niż sprawy jego własnego życia. Człowiek rodzi się w swojej kulturze i może być członkiem swojego narodu. Gdy jednak temu ostatniemu trzeba służyć swoimi działaniami, kultura jest jedyną treścią życia. Kulturalizm blokuje przyjmowanie obcych idei, ale może on sprzyjać obcym siłom, a w każdym razie nie wymaga stawiania im aktywnego oporu. Patriotyzm zaś odwrotnie. Odwraca te relacje. Może pozwalać na przyjmowanie obcych idei, a stawia zacięty opór obcej inwazji. Kiedy człowiek podziela takie narodowe przekonania, to znaczy, że wie o istnieniu rywali swojego narodu. Świadomość rywalizacji stanowi esencję patriotyzmu. Nikt nie będzie dumny ze swojego kraju, jeśli nie będzie wiedział, że istnieją inne posiadające własną, oddaną im ludność i niebezpieczny potencjał mogący zagrozić jego krajowi. Jednakże prawdziwy kulturalista chiński starego typu nie znał koncepcji rywalizacji narodowej. Cywilizacja chińska była jedyną cywilizacją, jaka istniała. Miał więc poczucie, myślę i przeżywam w sposób cywilizowany, zatem jestem Chińczykiem. Przytaczany powyżej opis, nader precyzyjny, trzeba jednak koniecznie pod pewnym względem skorygować. W przypadku wspólnoty narodowej jego członkami są jednostki. W nawiasie, stąd naród może się formować dopiero przy bardzo zatomizowanym społeczeństwie. Natomiast przy tożsamości kulturowej podmiotami są rodziny z ich poszczególnymi członkami, a nawet małe wspólnoty lokalne. To właśnie one kultywują swoją kulturę i drogą transmisji zapewniają jej ciągłość przez pokolenia. Kultura, a zwłaszcza jej warstwa normatywno-etyczna, w rozumieniu chińskim chroni ludzi przed dzikimi, agresywnymi działaniami innych grup i jednostek. Jest jednak dla nich czymś danym, stworzonym przez legendarnych władców, mędrców. Sytuacje, w których wspólnota narodowa czy etniczna, chcąc zachować swoją tożsamość, musi bronić swojej kultury, jak Polacy bronić się przed germanizacją czy rusyfikacją, były nieznane Chińczykom, gdyż to zazwyczaj cudzoziemcy, nawet zdobywcy, ulegali sinizacji. Lorenzon wspomina o nastrojach i uczuciach antycudzoziemskich występujących wielokrotnie w historii Chin, ale nie implikujących jakichś działań na rzecz Chin. Pamiętać też trzeba, że z podobną niechęcią czy wrogością wręcz, zwłaszcza na wsiach, widziano nieraz wszelkich obcych z innej gminy, obcych w cudzysłowie, z innej gminy, powiatu czy z innej prowincji chińskiej. Fenomen kulturalizmu dobrze odjaśnia bardzo pragmatyczne podejście, zazwyczaj podejście do obcej okupacji, które zdumiewało Europejczyków w XIX i XX wieku. Gdy w 1901 wkroczyły korpusy interwencyjne 8 mocarstw, oprócz bokserów w cudzysłowie, a niekiedy i wojsk cesarskich prowadzących zaciekłe walki, wkraczające obce wojska były często witane przez swe flagi wywieszone na domach, a także napisy w rodzaju spokojny lud Wielkiej Japonii czy spokojny lud Wielkiej Rosji. Na część wojskowych komendantów, elita zajmowanych miast, wydawała uroczyste bankiety powitalne, a kiedy okupacja się kończyła, bankiety pożegnalne. Tak, no to zupełnie inna sytuacja miała miejsce niż u nas. Precyzyjnie rzecz ujmując, cesarstwo miało charakter nie ponadnarodowy, gdyż nie było tam narodu, lecz ponadetniczny. Dlatego propagowało ono kulturę kanoniczną, określaną przez współczesnych badaczy jako wielka tradycja w nawiasie. Przedstawiano jako cywilizacja ogólnoludzka. Stanowiła ona jednak tylko część kultury określającej tożsamość. Poniżej cywilizacji ogólnochińskiej, kultywowanej do pewnego stopnia przez elitę rządzącą, przynajmniej w jej życiu oficjalnym, funkcjonowały kultury poziomu prowincji i wielkich etosów chińskich z własną kulturą i językiem mówionym. A tutaj odnośnik numer 93 szerzej omawia ten specyficzny pluralizm językowy Chin. Pan Mieczysław J. Kinstler w książce Języki chińskie, Dialog Warszawa 2000. Zróżnicowanie etniczne poszczególnych prowincji analizuje dość wnikliwie pan Leo J. Moser w książce The Chinese Mosaic, The People and the Provinces of China, wydany w 1985 roku. Wracam do tekstu głównego. Dodajmy, że granice prowincji cesarstwa ukształtowały się w zasadzie w końcu XIV wieku, a później zaś dokonywano tylko niewielkich zmian. Są one zatem znacznie trwalsze niż układ granic państw narodowych dzisiejszej Europy. Poniżej prowincji były powiaty, małe ojczyzny również o historii liczącej setki lat, mające własne tradycje i tożsamość. Jeszcze niżej znajdowały się wsie i klany, które też mogły mieć własne obyczaje, kuchnię, a nawet dialog niezrozumiały dla sąsiadów, zwłaszcza na południu. Kulturalizm Lorenzona był więc w Chinach zjawiskiem nader złożonym. Ideologia narodu rodowitych Chińczyków, w cudzysłowie, Hanów, zrodziła się dopiero na przełomie XIX i XX wieku wśród emigracji chińskiej w Japonii pod wpływem europejskich koncepcji narodu i obserwacji dosyć skutecznego budowania narodu w kraju ich pobytu. W Chinach jednak w pierwszych trzech dekadach XX wieku świadomość ta upowszechniała się z trudem. Jeszcze Sun Yat-sen w latach dwudziestych porównywał Chińczyków do sterty luźnego piasku, ubolewając, że w skali masowej znają tylko tożsamość rodzimą, rodzinną i rodową, nie znając zaś narodowej. Dopiero w okresie II wojny światowej działania aktywistów nowego patriotyzmu zaczęły przynosić owoce i patriotyzm zawędrował pod strzechy. Jednak masowe wychowanie patriotyczne, w cudzysłowie, i formowanie ogólnochińskiej tożsamości w skali ludności są zjawiskiem zachodzącym dopiero w pierwszych dziesięcioleciach Chińskiej Republiki Ludowej. Trzeba dodać, że chociaż rewolucja republikańska w 1911 roku została zainicjowana przez patriotów chińskich, walczących o obalenie panowania Mandżurów nad Chińczykami, praktyczne konieczności wymusiły uznanie, iż nowa Republika Chińska jest państwem pięciu narodów. Chińczyków Hanów, Mandżurów, Mongołów i muzułmanów, więc przede wszystkim Ujgurów z Xinjiangu i Tybetańczyków. Żeby było jasne. Więc te pięć narodów to są Chińczycy Hanowie, drugie Mandżurowie, trzecie Mongołowie, czwarte muzułmanie, a piąte Tybetańczycy. Symbolizowała to pierwsza pięciobarwna flaga republiki. Te koncepcje pluralizmu narodowego łączono jednak często z eksponowaniem szczególnej cywilizacyjnej roli Hanów i pogardliwym stosunkiem do mniejszych grup etnicznych. Chińska Republika Ludowa przyjęła koncepcję pluralizmu etnicznego, ale listę oficjalnie uznawanych i chronionych mniejszości narodowych rozszerzono do 55. Oficjalnie deklarowano, że jest to wspólne państwo wszystkich narodów i narodowości zamieszkujących jego terytorium. Ponadetniczny charakter HRL-u eksponowano mocno w epoce Mao, kiedy wszystkie nacjonalizmy, łącznie z wielkochańskim, zwalczano jako szkodliwe, a propagowano ponadnarodową kulturę proletariacką. Najbardziej radykalny charakter, aż po zwalczanie wszelkich kultur etnicznych, polityka ta przybrała w okresie rewolucji kulturalnej. Jak wiadomo, to był okres 1966 do 1976 roku. Dopiero po 1978 roku dopuszczono do rozwoju kultur narodowych i etnicznych chańskich i mniejszości narodowych. Mamy zatem nowy fenomen szybkiego umacniania tożsamości wszystkich Chińczyków Hanów, kultywowania po raz pierwszy tak otwarcie odrębności etniczno-prowincjonalnych oraz tożsamości wielu mniejszości narodowych. Autonomia polityczna mniejszości jest jednak w praktyce dość ograniczona, a elita rządząca w istocie nadal chyba przyjmuje koncepcję państwa ponadetnicznego, jakim tradycyjnie były Chiny. Prowadzi to nieuchronnie do konfliktów z formującymi się narodami mniejszości, najbardziej świadomych swojej odrębności, zwłaszcza przy dużej odmienności religijnej, jak w przypadku Ujgurów i Tybetańczyków. Wciąż też mamy do czynienia z różnymi określeniami zakresu pojęcia naród chiński, a także używaniem różnych terminów w cudzysłowie, z zaliczaniem do nich wszystkich mniejszości etnicznych w Chinach i Chińczyków spoza Chińskiej Republiki Ludowej. Zazwyczaj czyni się jednak wyjątkiem dla Singapuru, choć dominują tam Chińczycy. Nie zalicza się ich do narodu chińskiego. Wiele koncepcji tego narodu opiera się przy tym na wspólnej kulturze i wartościach, nieraz z włączeniem wprost tradycji konfucjańskich. Proszę Państwa, skończyłem czytanie 16 odcinka książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, książki, która się nazywa, która ma tytuł Konfucjański model państwa w Chinach. Był to bardzo istotny dział transetniczność. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia w następnym odcinku.